południe wnet.
I tak, tak, domyślili się państwo, będziemy rozmawiać o Gazpromie i działaniach rosyjskich koncernów energetycznych, a jeżeli koncerny energetyczne rosyjskie, to i rosyjski rząd, bo to jedno i to samo. W Europie w studio Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o tym przebrzydłym Gazpromie sobie powiemy, to skomentujmy dane, którą podały angielskojęzyczne media, nie tylko Financial Times ją nawet podał. W roku 2018 był rekordowy pod względem ilości wyprodukowanego dwutlenku węgla przez ludzkość. Szczególnie emisja wzrosła w Stanach, Chinach i Indiach. W Europie spadła. Co to oznacza?
Oznacza to po prostu tyle, że wraz z tym z wzrostem światowej gospodarki, bo taki odnotowaliśmy w ubiegłym roku, no rośnie nasza energochłonność, patrząc przez pryzmat całej planety, a zaspokajamy ją przede wszystkim paliwami kopalnymi. To się nie zmienia, albo zmienia się zbyt wolno. Tutaj te trzy państwa, te trzy główni emitenci, czyli Stany Zjednoczone, Chiny, a także Indie, odpowiadają za ponad 50% globalnych emisji dwutlenku węgla. Dla porównania Polska to jest mniej więcej 0,7-0,8%. Więc no, rola tych trzech państw jest kolosalna, jeżeli chodzi o właśnie zmiany klimatu, postępujące zmiany klimatu, które są wywołane antropogenicznym wytwarzaniem dwutlenku węgla.
Czyli tak, mamy Unię Europejską, gdzie emisja spadła o 1,3%, mamy USA, Chiny, Indie, gdzie rośnie o 3,1%, 2,5%, 4,5%, jak to się odbije na naszej możliwości konkurowania gospodarczego?
No to jest doskonałe pytanie. To znaczy Unia Europejska, ten blok państw Unii Europejskiej ma najbardziej rygorystyczną na świecie politykę klimatyczną i z tego wynika to właśnie, że wszędzie rośnie, u nas spada, jeżeli chodzi o tę emisyjność gospodarki. No, to się przekłada na koszty, na tym, dlatego przecież cała produkcja, można powiedzieć, światowa ulokowana jest właśnie w krajach Azji Południowo-Wschodniej i to tam te rejony są najbardziej emisyjne, najbardziej też, powiedzmy, produkują najwięcej zanieczyszczeń, między innymi ten plastik, który trafia do oceanów i tak dalej. No to ma, to się po prostu odbija model gospodarki, który stworzyliśmy, patrząc globalnie. Kiedy państwa rozwinięte po prostu przeniosły ten brudny przemysł, brudne wytwórstwo tam, gdzie rygory środowiskowe nie były aż tak przestrzegane i dzięki temu koszty produkcji mogły spaść swobodnie. Więc no to jest pytanie, co my z tym zrobimy? Czy zamiast, tak jak teraz za parę dni będzie akcja Godzina dla Ziemi, kiedy wyłączymy na 60 minut światło w swoim domu, to może zamiast takich akcji wreszcie zaczniemy podchodzić do sprawy naprawdę poważnie i zejdziemy z tego dosyć już niefrasobliwego i powiedziałbym dziecinnego podejścia, stawiającego na symbolikę, na realne działania, które są w stanie realnie przełożyć się na korzyści środowiskowe.
Teraz zobaczymy, czy redaktor Jakub Wiech byłby dobrym politykiem. Co te dane mówią dla polskiego rządu? To jest argument dla Komisji Europejskiej. Patrzcie, wszędzie rośnie, bo wszyscy produkują, a my co? A my tutaj zaciskamy sobie pętlę na gardle w imię nierealnych celów? Czy to jest raczej argument, żeby jeszcze mocniej iść w kierunku dekarbonizacji gospodarki europejskiej, żeby wyrównać globalny bilans?
Powiem bardzo mało popularną wśród ekologów rzecz, to znaczy zwłaszcza w tych polskie emisje nie mają pomijalnie mały wpływ na klimat, więc to, czy w Polsce one będą rosły, czy będą na tym samym poziomie, to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, po prostu jesteśmy zbyt małą gospodarką i nawet gdybyśmy w ciągu jednej nocy magicznym sposobem zminimalizowali te emisje do zera, to i tak per saldo w skali świata one by wzrosły, bo Polska produkuje mniej więcej 300 milionów ton dwutlenku węgla, a na świecie wzrosły one w zeszłym roku około 0,5 miliarda ton, więc w tym momencie to jest oczywiście takie dane w liczbach wymiernych i to też powinniśmy mieć na uwadze, kreśląc nasze polityki dotyczące emisji. Natomiast no, trend jest taki w Europie, że odchodzimy od węgla, odchodzimy od paliw kopalnych. w kierunku nowoczesnej gospodarki, to warto ten trend wykorzystać, choćby po to, żeby zmodernizować swój system elektroenergetyczny. W Polsce niestety jest on mocno już przestarzały i wysiłki, które podejmujemy, powinny być ukierunkowane właśnie na to, żeby z tych źródeł, powiedzmy, konwencjonalnych, węglowych wychodzić, bo mamy ich za dużo. Natomiast to też daje nam pewnego rodzaju rezerwę w rozmowach, w związku z tym, że nie musimy tak bardzo pędzić, jak pędzą najwyższe kraje, największe kraje, jeżeli chodzi o emisyjność, czyli właśnie ta trójca, czyli Chiny, Indie i Stany Zjednoczone, no ale nie możemy też rezygnować z tych wysiłków, nie możemy wykazywać się tak daleką nieodpowiedzialnością, no ale no chodzi o ten złoty środek, prawda, w tym momencie.
Jak na razie niektórzy politycy chcą bardzo szybko pędzić w kierunku dekarbonizacji. W weekend Grzegorz Schetyna zapowiedział, że do roku 2030 Polska zakaże palenie jakiegokolwiek węgla w przydomowych kotłach cieplnych. Jeżeli ktokolwiek z Państwa właśnie kupuje sobie kocioł piątej generacji, dlaczego rząd zachęca na ekogroszek, to być może Grzegorz Schetyna mu ten piec zabierze. Nawet nie zabierze piec, tylko zabierze mu paliwo i będzie mógł sobie w tym piecu palić gazetami. Nie powiem jakimi. No dobrze, Merkel jak Chamberlain, to jest tytuł, początek tytułu twojego tekstu o tym, czy Ukraina ma szansę na niezależność energetyczną po tym, kiedy już w Niemcy i Rosja przy udziale koncernów innych państw europejskich wybuduje gazociąg Nord Stream 2.
Tak, tekst precyzujący odnosi się do tego, czy po wybudowaniu gazociągu Nord Stream 2, a także po wybudowaniu gazociągu Nord Stream, Ukraina dalej będzie miała status państwa przesyłowego tego rosyjskiego gazu, który jest nie tylko źródłem dochodów do budżetu ukraińskiego, które sięgają mniej więcej 2 miliardów dolarów rocznie, natomiast też jest politycznym, geopolitycznym atutem Kijowa w rozgrywkach z Moskwą, a także w negocjacjach z Europą. Jak na razie Angela Merkel obficie obsypuje Ukraińców swoimi deklaracjami, że oczywiście pomoże im utrzymać ten tranzyt, że nawet po wybudowaniu Nord Stream 2, który jest tak naprawdę gazociągiem realizowanym pod ogromnym parasolem niemieckim, ten tranzyt będzie utrzymany. No, śmiem wątpić. Z tego względu, że po pierwsze nie wiem, jakimi mechanizmami miałoby to zostać zagwarantowane, a po drugie, patrząc już czysto tak cynicznie przez pryzmat realpolitik, Niemcy nie mają żadnego interesu w utrzymaniu tranzytu przez Ukrainę. Ich ten interes opiera się tylko na wizerunku Niemiec jako państwa, które dotrzymuje swoich obietnic.
No bo to jest element tej gry. Często Angela Merkel, kiedy jedzie do Kijowa, mówi, utrzymanie transportu gaz przez Ukrainę jest dla Niemiec istotne. My to zapewnimy nawet po wybudowaniu Nord Stream 2. Ty piszesz, że w zasadzie takie słowa nie mają najmniejszej możliwości na realizację, nie mają żadnej faktycznej siły.
Tak, to znaczy ja to porównuję z zapowiedziami Anglii, z gwarancjami Anglii, które zostały udzielone Polsce 31 marca 1939 roku, dotyczącymi zachowania niepodległości Polski w razie ewentualnego zagrożenia za pomocą sił brytyjskich. I tak samo gwarancje niemieckie są niesprecyzowane, w zasadzie nie wiadomo, jak Merkel miałaby by je spełnić, ale też żeby podkreślić to, jak bardzo ten niemiecka kanclerz odbiega od swoich słów, no to wystarczy cofnąć się do czasu, kiedy była wybierana i kiedy mówiła Polakom, że za każdym razem, kiedy będzie jechać do Moskwy na rozmowy, to zatrzyma się najpierw w Warszawie, żeby podkreślić, że Polska nie będzie pominięta w żaden sposób, że ten układ, ten pakt ponad głowami Polaków już nigdy nie zostanie zawarty. No Nord Stream 2 jest właśnie dowodem na to, że jednak Niemcy postarają się dogadać nad głowami nie tylko Polaków, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Jak uczy historia, dla Polski gwarancje brytyjskie na niewiele się zdały w 1939 roku. Czy Ukraińcy znają tą historię? Pewnie ją znają. Pytanie, czy wyciągają racjonalne wnioski, czy w ogóle wierzą w zapewnienia Merkel o utrzymaniu tranzytu gazu przez Ukrainę?
Zdaje się, że wierzą, bo po stronie ukraińskiej już pojawiają się głosy głoszące, że jednak źle wybraliśmy, opierając się w tej polityce, powiedzmy, zachodniej, głównie na Niemcach, znaczy wyłącznie na Niemcach, że to był błąd, zwłaszcza patrząc przez pryzmat energetyki, bo do Nord Stream 2 został ukończony, teraz dyrektywa gazowa, która ma ten Nord Stream chociaż troszkę okiełznać, zawiera istotne luki, jeżeli patrząc przez pryzmat krajów przeciwnych temu gazociągowi. Więc Kijów faktycznie ma świadomość tego, że jednak może ten niemiecki partner przedkładał swoje interesy. To jest zresztą w warunkach polityki międzynarodowej zupełnie normalne. Natomiast też warto pamiętać, że Ukraińcy mają u siebie taką dosyć interesującą sytuację. Teraz w niedzielę mają wybory prezydenckie, pierwszą turę. Nie wiadomo tak naprawdę, kto będzie prezydentem Ukrainy. Ja już słyszałem tyle zakładów i tyle typów, że trudno tutaj wyłapać.
Wiemy prawie na pewno, że będzie druga tura, a to wszystko dla Państwa opowiada Paweł Bobowicz. Mamy najlepsze studio i najlepsze informacje o Ukrainie. Mamy w Radio Wnet, mamy dwa studia w Lwowie, w Kijowie, więc wiemy doskonale, czym żyje polityka ukraińska. Pytanie jeszcze o tą politykę ukraińską, bo może w wymiarze energetycznym mamy pewne braki wiedzy, więc będzie Jakub Wych je uzupełniał. Co się stanie z ukraińskim sektorem energetycznym po tym, kiedy już ruszy pełną parą Nord Stream 2? Co grozi Ukrainie?
Jeżeli chodzi o sektor energetyczny, to patrząc przez pryzmat gazowy, nie będzie to aż tak dużym szokiem dla samej Ukrainy. Z tego względu, że Ukraina wyparła Gazprom ze swojego rynku wewnętrznego i teraz kupuje faktycznie rosyjski gaz, ale kupowany na rynku Unii Europejskiej, przez co nie płaci bezpośrednio Rosjanom i nie podlega tym układowi handlowemu, jakiemu podlegała.
Chociaż jak uczą prawa ekonomii, im więcej pośredników, tym wyższa cena.
Akurat w stosunku do Gazpromu to niekoniecznie musi być prawda. Polska jest najlepszym przykładem. Teoretycznie powinniśmy płacić znacznie mniej za gaz niż Niemcy, bo przecież leżymy bliżej i kupujemy gaz bezpośrednio, a tymczasem Niemcy dostają stawkę bardziej preferencyjną. Natomiast chodzi tutaj, wracając do poprzedniego pytania, o straty, jakie może ponieść Ukraina, no tutaj chodzi właśnie o te straty budżetowe, czyli wpływy z przesyłu, z opłat tranzytowych, no a także ten aspekt geopolityczny, który jest bardzo istotny, bo tutaj, jak wiemy wszyscy, na wschodzie Ukrainy trwa agresja cały czas rosyjska i nie wiadomo, jak się to potoczy, kiedy...
A czyli tej sytuacji, że Putin buduje sobie Nord Stream 2, tam puszcza całość gazu, który eksportuje do Francji, Niemiec, Austrii, Bóg wie gdzie jeszcze, i zakręca całkowicie kurek na Ukrainę i Ukraina staje się bez kropli gazu, już nie jest realny.
To znaczy, ten scenariusz, po pierwsze, Nord Stream 2 prawdopodobnie załapie duże opóźnienie. To opóźnienie jest liczone teraz w miesiącach, ale sądzę, że to mogą być nawet lata. Natomiast umowa tranzytowa między Rosją a Ukrainą wygasa w tym roku, więc będzie trzeba ją prawdopodobnie przedłużyć, bo nie sądzę, żeby Nord Stream został ukończony na czas. Pytanie, na ile nowa umowa będzie opiewać, na ile lat? No a także jest to pytanie o kwestię południową, o kwestię gazociągu Turk Stream, który jest też zaawansowanych w stadium rozwoju. No i tam już są rozmowy z rządami, rosyjskie rozmowy z rządami krajów Europy Południowej, gdzie Gazprom jawnie wskazuje, że zamierza ten gaz, który obecnie przesyła przez Ukrainę, tranzytować przez właśnie dno Morza Czarnego, czyli przez Turk Stream. Więc pewne kroki są już podejmowane. Natomiast kluczową kwestią jest opóźnienie Nord Streamu i ewentualna umowa z Ukrainą. I to są...
To da Ukrainie 2 lata, 3, może 4, ale nie więcej pewnie.
Właśnie, no pytanie, ile to da? I pytanie tak naprawdę też, jak zostanie wdrożona dyrektywa gazowa, bo tutaj pan profesor Zdzisław Krasnodębski, członek polskiej delegacji do Europarlamentu, mówił dosyć jaśnie, że dyrektywa gazowa zawiera sobie luki, które mogą tak naprawdę uczynić bezzemną względem gazociągu Nord Stream 2. I tego też trochę się obawiam, że to prawo unijne nie zostanie zaimplementowane tak, jak być powinno, z takimi rygorami, zwłaszcza, że Komisja Europejska wykazuje się niezwykłą pobłażliwością względem Gazpromu, co udowodniła między innymi w toku postępowania antymonopolowego, gdzie Gazprom w zasadzie uniknął wszelkiej poważniejszej odpowiedzialności.
A tymczasem węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó dogadał się z Rosją odnośnie zaopatrzenia w gaz Budapesztu na wypadek braku tranzytu przez Ukrainę. I to jest informacja sprzed kilku godzin. Znaleziona gdzie? Na portalu Energetyka 24, z którego zastępca rektora naczelnego był państwa gościem, Jakub Wiek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystko powiedziałem na odwrót, ale nie szkodzi. 17:44 na zegarach. Za chwilę deser, ale zanim ten deser przyjdzie do studia i zasiądzie za mikrofonem, posłuchajmy piosenki.